Drodzy Państwo, pierwszym naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam bardzo serdecznie.
Witam ojca, witam słuchacze, szczęść Boże.
Panie doktorze, jawność i wysokość wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim ureguluje ustawa znowelizowana wczoraj przez Sejm. Pan myśli, że to dobre rozwiązanie, bo wydaje się taka instytucja powinna być przejrzysta, żeby nie było niedomówień, pomówień i tak dalej.
Tak, to prawda. Rzeczywiście po tej historii, którą nagłośniła Gazeta Wyborcza o zarobkach na poziomie dyrektorskim w Narodowym Banku Polskim, zdaje się opartym o nieprawdziwe jednak informacje. Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica, doszła do wniosku, że w takim razie trzeba doprowadzić do tego, aby te wynagrodzenia były jawne i żeby to były jawne wynagrodzenia nie tylko kadry kierowniczej, a więc prezesa, jego zastępców, ale także kadry dyrektorskiej. To jest jedna część ustawy, a druga jednak zmniejszająca poziom tych wynagrodzeń. Wprawdzie jest tak, że bank centralny w związku z tym, że nadzoruje cały sektor bankowo-ubezpieczeniowy, więc te wynagrodzenia w jakimś sensie są pochodną wynagrodzeń w bankach prywatnych, a te, jak wiemy, są bardzo wysokie. No ale jednak uznaliśmy, że ta regulacja jest potrzebna i rzeczywiście wczoraj późną nocą ostatecznie ten projekt został uchwalony. Ta ustawa, jeżeli przejdzie przez Senat i zostanie podpisana przez prezydenta, opublikowana w Dzienniku Ustaw, pozwoli na właśnie opublikowanie tych wynagrodzeń prezesowi NBP. I co więcej, pozwoli, żeby opinia publiczna po prostu z tymi wynagrodzeniami się zapoznała. Tam to dotyczy nie tylko obecnej kadry kierowniczej banku, ale także lat poprzednich, zaczynając od denominacji złotego, czyli mówiąc precyzyjnie od 1 stycznia 1995 roku, a więc kolejne kierownictwa banku i ich wynagrodzenia będą jawne i będzie je można zobaczyć. Przestanie to być po prostu swoistego rodzaju sensacją.
Natomiast wtrącę się, bo szef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzej Szlachta mówił między innymi, że ustawa jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w sprawie transparentności wynagrodzeń w Narodowym Banku. No ale też tutaj przygląda się temu Europejski Bank. Nie wiem, jak pan to ocenia.
Chciałem do tego nawiązać, proszę ojca.
Europejski Bank skrykował.
Okazuje się prosta.
Że naruszają niezależność finansową banku, jeśli na przykład negatywnie wpłynęłyby na realizację zadań przez instytucje.
Tak. Rzeczywiście, Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Wprawdzie nie jesteśmy członkiem strefy euro, ale nasz bank centralny jest w ramach, funkcjonuje europejskich banków i w związku z tym Europejski Bank Centralny ma tutaj wejrzenie w to, co się dzieje i dlatego ten projekt musiał być notyfikowany w Europejskim Banku. Z tego, co wiem, zwrócił się o to pan marszałek Kuchciński, aby taka opinia została przez EBC przygotowana. No i rzeczywiście ona wpłynęła. No i jest tam zawarta wątpliwość, że być może nie ta jawność wynagrodzeń, ale ta propozycja obniżek wynagrodzeń może w przyszłości wpłynąć na jakość kadr, a tym samym na realizację zadań. Ale moim zdaniem tak sformułowana opinia nie oznacza, że Europejski Bank Centralny będzie w tej sprawie protestował, tylko że sugeruje, że obniżenie płac w banku centralnym może wpłynąć na jakość kar. Myślę, że te obawy są kadr. Myślę, że te obawy są po prostu przedwczesne i dlatego rozumiem, że posłowie, zapoznając się z tą opinią, wzięli ją pod uwagę, ale jednak nie podzielili tych obaw Europejskiego Banku Centralnego. I jak sądzę, na tym sprawa się skończy, choć być może na poziomie Senatu, gdzie mogą być jeszcze dokonane pewne poprawki, czy być może u Kancelarii Prezydenta debata nad tą opinią Europejskiego Banku Centralnego się jeszcze odbędzie. Tego nie wykluczam, bo rzeczywiście nie można tego rodzaju uwag bagatelizować. No ale jak sądzę, te uwagi były sformułowane w taki sposób, że można je było uwzględnić, a nie było takiego przymusu.
Panie doktorze, wczoraj nawet pan komentował na swoim blogu Mamy 4+, już w Sejmie. Sejm uchwalił ustawę Mama 4+. Świadczenie ma być płacane od 1 marca. Ten projekt upomina się o sprawiedliwość dla matek. No ale już opozycja mówi, bo dziś też wiele kwestii co do równości, co do osoby, prawa. Pytanie, czy to nie będzie jakoś dyskryminowało równości, dyskryminowało ojców, bo chociażby też niedawno weszły tacierzyńskie. Ale tu mówimy o konkretnej o kobiecie, prawda, która nie miała możliwości nawet pracować, ponieważ no, wychowywała swoje dzieci, a wiemy, jak to jest ważna rola też w społeczeństwie. Myślę, że coraz jaśniej to do nas dociera, gdy patrzymy na to, jak co dzieci potrafią, jakimi są ludźmi później, czy my jesteśmy ludźmi, bo na przykład mama, tata mieli więcej czasu dla nas, a nie z kluczem, tak przysłowiowo z kluczem na szyi, po świetlicach i tak dalej.
Tak, no rzeczywiście urodzenie i wychowanie, czy samo wychowanie przynajmniej czwórki dzieci, to jest no, nieprawdopodobny wysiłek pod każdym względem. I dobrze, że polskie państwo wreszcie po tylu latach burzliwych przemian chce to dostrzec. I ten projekt ustawy, bo na razie no, możemy tylko mówić o projekcie, bo jeszcze to trafi do Senatu i do podpisu prezydenta, choć nie przewiduje żadnych przeszkód, że rząd to dostrzegł, że ten projekt ustawy został przygotowany i w dosyć szybkim tempie zostanie uchwalony. Więc to jest rzeczywiście swoisty hołd dla wysiłku kobiet, które w swoim życiu urodziły i wychowały, bądź urodzą i wychowają, bo to działa i w tył, i w przód, właśnie przynajmniej czwórkę dzieci. No wiemy, że w naszym systemie ubezpieczeniowym ten minimalny wiek dla kobiety, który musi przepracować, żeby otrzymywać jakiekolwiek świadczenie emerytalne, to jest 20 lat, dla mężczyzn 25. Jeżeli popatrzymy sobie na funkcjonowanie właśnie rodziny, w której rodzi się, powiedzmy, w niedużych odstępach czasu kolejno przynajmniej czwórka dzieci, no to siłą rzeczy, jeżeli matka choć chce się poświęcić ich wychowaniu, to trudno sobie wyobrazić, żeby jednocześnie no właśnie mogła pracować i przepracowała przynajmniej ten minimalny wiek upoważniający doświadczenia emerytalnego. No dość powiedzieć, że do tej pory takich kobiet jest według szacunków ZUS-u, bo precyzyjnych danych ZUS na ten temat nie ma, jest około 65 tysięcy, a więc to jest pokaźna liczba matek, które rzeczywiście urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. Ojciec pytał o
to... Tutaj taki, ten argument taki, że no właśnie proponowana regulacja to docenienie też trudu wychowania rodziców w rodzinie wielodzietnich,
tak,
zapewnienie im środków, prawda, po osiągnięciu odpowiedniego
wieku. I to jest sygnał teraz także do matek. Ja mam nadzieję, że opozycja tego, wprawdzie zdecydowana jej część, wstrzymała się od głosu, nie była przeciw.
No 134 osób wstrzymały się od głosu, 20
tak,
było
no to
przeciw.
Głównie posłowie Platformy chyba i Nowoczesnej, więc na szczęście nie byli przeciw, choć oczywiście wstrzymanie się od głosu, no też jest pokazaniem swojego stanowiska.
No bo tam też poprawki nie zostały, prawda, przyjęte. Poprawka do pobierania świadczeń uzupełniającego również ojcom, którzy nie wypracowali na przykład minimalnej emerytury, ponieważ zrezygnowali z pracy zawodowej na rzecz opieki nad co najmniej czworgiem dzieci. Ale tutaj chyba też to jakoś...
Myślę, że to są takie wymysły opozycji. Dziwi się, że
no to zasada równości, projekt, dyskryminacji tam, ojców.
Bo tam jest oprócz właśnie tego pełnego świadczenia emerytalnego, przypomnijmy, że chodzi o minimalne świadczenie emerytalne, które w tym roku będzie wynosić 1100 zł brutto, więc to nie są jakieś astronomiczne pieniądze, no ale jednak uhonorowanie kobiety. Tam jest oczywiście możliwość, a zdarzają się czasami takie sytuacje, że matka porzuca dzieci i wtedy przejmuje to wychowanie ojciec, to oczywiście takie świadczenie przysługuje również ojcu, więc to równouprawnienie w tej ustawie jest zachowane. No i jest tam jeszcze jedna ważna ważna rzecz, ważna regulacja, że są matki, które urodziły przynajmniej i wychowały czwórkę dzieci i trochę pracowały i w związku z tym przysługuje im świadczenie, ale niższe od minimalnego. Więc ta ustawa pozwala tym właśnie matkom dopłacić do świadczenia minimalnego. I takich kobiet według szacunków ZUS-u będzie około 25 tysięcy. Więc w ten moment, na moment wejścia tej ustawy w życie, jak ojciec zauważył, wejdzie ona w życie od 1 marca tego roku, będzie około 90 tysięcy. 65 tysięcy właśnie matek, które nie pracowały i 25 tysięcy, które pracowały i mają świadczenie mniejsze od minimalnego. Sumarycznie według szacunków będzie to kosztowało około 1 miliard złotych i też chciałbym to wyjaśnić, bo być może czasami to może oburzać opinię publiczną. To nie jest tak, że te świadczenia będą płacone ze składek, które ZUS zbiera od obecnie ubezpieczonych. Nie. To będzie zadanie zlecone przez rząd ZUS-owi albo KRUS-owi, bo chodzi o to, z jakiego jakby środowiska jest dana osoba, zlecone i finansowane w pełni z budżetu państwa. To w żaden sposób nie uszczupla środków dotychczas ubezpieczonych. To jest właśnie zlecenie przez rząd wypłaty tego świadczenia, a środki zabezpiecza corocznie budżet państwa. I ja zakładam, że środki z tego tytułu corocznie będą wyższe, bo to jest także sygnał do obecnych matek, że państwo chce wspierać w szczególności rodziny wielodzietne, no i chce w swoisty sposób złożyć hołd kobietom, które decydują się na wielokrotne macierzyństwo. Myślę, że piękna idea, przedstawiona zresztą jeszcze przez panią premier Szydło, właśnie się materializuje. Dobrze, że państwo polskie się na to zdecydowało. Nie są to jakieś astronomiczne dodatkowe obciążenia. Myślę, najwyższy czas, żeby uhonorować tego rodzaju kobiety. I proszę ojca, przepraszam za jeszcze jeden taki wtręt ekonomiczny. Być może on nie powinien tutaj paść. Ale jeżeli odrzucimy te wątki, to jest jeszcze taki wątek, że jeżeli kobieta urodziła i wychowała czwórkę dzieci, to te dzieci po wykształceniu kiedyś wejdą na rynek pracy, wejdą do systemu ubezpieczeń społecznych i będą wpłacać składki z tytułu swojego ubezpieczenia i te składki będą finansować emerytury i renty ówcześnie pobierających te świadczenia. A więc to jest rozbudowa tej podstawy systemu ubezpieczeniowego. Więc jak popatrzymy na to od strony finansowej, to jest...
No bo nieraz myślimy tylko o tych obciążeniach, jakie mamy, prawda? Dziś widzimy obciążenia, a nie widzimy tego, co konkretna rodzina, matka, ojciec
wnoszą. Wszyscy ludzie przecież będą płacili składkę i tym samym podtrzymywali istniejący system emerytalny, powiedzmy to wprost.
No, zazwyczaj tak mamy, że dziś nie możemy skorzystać albo chcielibyśmy z czegoś skorzystać i to nam jakoś tak skraca pole widzenia. Panie doktorze, panie pośle, chciałem zapytać pan bliżej spraw, bo chodzi o Brexit, chodzi o Wielką Brytanię. Parlament jakby dał mandat pani premier Wielkiej Brytanii, żeby renegocjowała jeszcze umowę. No, na to chyba nie chce pójść ani Rada Europy, ani Komisja, ani Unia Europejska, na tą renegocjację. No właśnie, czy jakiekolwiek zmiany umowy w tej chwili, kto by miał być tutaj stroną, bo to każdy się może usztywnić, prawda, wyprostować i napinać teraz. No Wielka Brytania, przecież obywatele zdecydowali, teraz no głowy te rządzące muszą pomyśleć, jak sprawę rozwiązać, bo bez umowy chyba sobie tego nie wyobrażamy.
Tak, no mamy rzeczywiście taką coraz bardziej nerwową sytuację, bo z jednej strony jest usztywnienie, jak słyszał ojciec, zauważył tych instytucji europejskich, Rady Europejskiej kierowanej przez Donalda Tuska, Komisji kierowanej przez pana Junckera, także parlamentu, bo to stanowisko jest także dosyć twarde. I z drugiej strony, no właśnie, decyzje parlamentu brytyjskiego, który nie dalej jak przedwczoraj przegłosował taką poprawkę do swojego stanowiska wcześniejszego, upoważniającą panią May do otwarcia negocjacji w zasadzie w jednej, no ale fundamentalnej dla Brytyjczyków sprawie. Chodzi o tak zwany backstop, czyli rozwiązanie awaryjne. Otóż to, co zapisano w tym porozumieniu negocjowanym 2 lata, to jest takie oto rozwiązanie, że w związku z tym, że nie możemy teraz ustalić, jak mają wyglądać relacje pomiędzy Republiką Irlandii, która jest, pozostaje w Unii Europejskiej, jest nawet w strefie euro, a pewną częścią wyspy, Irlandią Północną, która jest częścią Zjednoczonego Królestwa. W związku z tym wymyślono i niestety rząd Wielkiej Brytanii pod presją się na to rozwiązanie zgodził, że będzie to tak zwane rozwiązanie awaryjne polegające na tym, że Irlandia Północna będzie w Unii Celnej i we wspólnym rynku, czyli tak jakby jedną nogą była w Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo z tej Unii Europejskiej wychodzi. I co więcej, nie określono w tym porozumieniu czasu, do którego to rozwiązanie będzie obowiązywać. Czyli mówiąc inaczej, ono jest bezterminowe. No i trudno się dziwić, że Parlament Brytyjski nie chciał się na to rozwiązanie ostatecznie zgodzić, bo to by była taka swoista wstępna zgoda na pozostawienie, na odcięcie Irlandii Północnej od Zjednoczonego Królestwa. Żaden kraj, szczególnie dobrowolnie, nie chce tracić swojego terytorium. Więc trudno było sobie wyobrazić, że Parlament takie rozwiązanie przyjmie i rzeczywiście nie przyjął. No i teraz mamy taką sytuację. Ten licznik oczywiście bije. 29 marca zbliża się szybkimi krokami. W zasadzie zostało tylko 2 miesiące. Po tej stronie mamy sztywne stanowisko. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie pani May pofatyguje się do Brukseli, proponując no właśnie pewne zmiany w zakresie tego backstopu. Zdaje się, że stąd będzie jednak odpowiedź negatywna. No i jest pytanie, czy w takim razie w momencie, kiedy ten 29 marca nadejdzie, to będziemy mieli wyjście bezumowne, czy też w tym czasie 2 miesięcy jeszcze się coś stanie. No i są
takie. A pan myśli, jakie właśnie są gdzieś tam skowronki,
co śpiewają? No właśnie, były takie korytarzowe sugestie, że ponieważ obydwie strony na tym wyjściu bezumownym bardzo mocno stracą, przede wszystkim będzie swoiste trzęsienie w gospodarce, ale także i w innych obszarach, że w takim razie Unia Europejska zgodzi się na wydłużenie tego okresu wychodzenia do przynajmniej do końca tego roku, czyli o kolejne 9 miesięcy. No i wtedy to oznacza jednak, że już wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Wielkiej Brytanii jednak nie będzie, więc formalnie ustają tutaj obecność Brytyjczyków w instytucjach europejskich, no ale że te przesę do końca tego roku uda się znaleźć rozwiązanie prawne pozwalające na taką elastyczną granicę pomiędzy Republiką Irlandii i Irlandią Północną. Czy do tego dojdzie? Trudno mi powiedzieć, ale rzeczywiście jest za plecami ten tak zwany twardy Brexit ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ja tylko powiem, proszę ojca, że to nie jest tak. Oczywiście Brytyjczycy pewnie w pierwszym okresie na takim rozwiązaniu stracą. Ale jeżeli popatrzymy na relacje handlowe, no to jest tak, że w tej chwili nadwyżka Unii 27, nadwyżka handlowa, wynosi około 120 miliardów euro. Z tego przynajmniej połowa to jest nadwyżka Niemiec. A więc no powiedzmy, co Niemcy zrobią z 700 tysiącami samochodów, które corocznie sprzedają na rynku Zjednoczonego Królestwa w sytuacji, kiedy te samochody ze względu na wprowadzone cła staną się, nie wiem, o 20 czy 30% droższe. Gdzie oni je sprzedadzą? Więc to nie jest tak, że w porozumieniu na podstawie umowy ma interes tylko Wielka Brytania. Ogromny interes ma także Unia Europejska i ja mam nadzieję, że w przeciągu tych 2 miesięcy jednak politycy pójdą po rozum do głowy i będą starali się szukać jakiegoś rozwiązania, które ostatecznie nie będzie katastrofą dla obydwu stron.
Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł Parlamentu Europejskiego.